Kiedy byłem małym chłopcem, jeździliśmy z moimi rodzicami nad Jezioro Białe, niedaleko Włodawy. Dla młodzieży z naszej wspólnoty jest to dobre miejsce, tak? Bo podczas obozów młodzieżowych tam właśnie się bawimy. No i razem z moim młodszym bratem praktycznie cały dzień spędzaliśmy w wodzie. Nasza ulubiona zabawa, naszą ulubioną zabawą była próba pokonania naszego taty, z którym się siłowaliśmy. Więc wchodziliśmy wszyscy do wody, po czym ja i mój brat skakaliśmy po moim tacie, aż się zanurzy. No ale jego siła była zbyt wielka, tak, wtedy. Proszę? Inteligencja też. Inteligencja też była większa. I nadal jest. Więc dobrze było znać tą siłę naszego taty, bo wiele razy w życiu się przydała. I kiedy nasza siła była zbyt mała, albo byliśmy zbyt niskiego wzrostu, no to zawsze tata pomagał, mogliśmy na niego liczyć. Dzisiejszy fragment z listu do Efezjan, który wspólnie poznamy, przedstawia podobne działanie, liczenie na kogoś silniejszego tam, gdzie nasze siły się kończą. To jest paradoks, ale chociaż jestem dużo silniejszy od mojego syna, zdarza się, że go o coś proszę, żeby mi pomógł. Kiedy jest jakiś tak zwany przypadek beznadziejny, czyli sytuacja, która praktycznie no, już jest za późno, żeby coś zmienić, tak po ludzku rzecz biorąc, to proszę mojego syna, żeby się ze mną o tą sprawę pomodlił. Dlaczego? W temat dzisiejszego wykładu wprowadzi nas historia dr Helen Rosserwer, misjonarki, która służyła wśród dzieci w Zairze. Więc posłuchajmy kilku zdań. Jest to, ona opowiada tą historię. Pewnej nocy pomagałam odbierać poród. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale mimo to matka zmarła, zostawiając nas z malusieńkim wcześniakiem i płaczącą dwuletnią córeczką. Mieliśmy trudności z utrzymaniem noworodka przy życiu. Brakowało nam inkubatora, prądu, a nawet odżywek dla dzieci. Pomimo faktu, że mieszkaliśmy na równiku, noce bywały często chłodne i wieczne. Jedna z młodszych położnych przyniosła pudełko, w które wkładaliśmy dzieci i watę, żeby je owinąć. Inna poszła dołożyć do ognia i napełnić termofor. Chwilę później wróciła zrozpaczona, mówiąc, że przy napełnianiu termofor pękł. To był nasz ostatni, wykrzyknęła. No trudno, powiedziałam, połóż dziecko jak najbliżej ognia, śpi między nim a drzwiami, żeby ochronić je przed przeciągami. Twoim zadaniem jest zapewnić mu ciepło. Następnego dnia, około południa, jak zwykle o tej porze, poszłam modlić się z dziećmi z sierocińca. Podsunęłam im kilka tematów do modlitwy i opowiedziałam o nowonarodzonym dziecku. Wyjaśniłam też nasz problem z utrzymywaniem wystarczająco wysokiej temperatury, wspominając o termoforze. Maluch mógłby umrzeć, jeśli by się przeziębił. Powiedziałam też o dwuletniej siostrzyczce, która płacze, bo umarła jej mama. Podczas modlitwy dziesięcioletnia Ruth modliła się w typowy dla naszych afrykańskich dzieci szczery i prosty sposób. Proszę Cię, Boże, ześlij nam termofor. Jutro już będzie za późno, bo dziecko umrze, więc proszę, ześlij nam go dzisiaj po południu. Zuchwałość tej modlitwy sprawiła, że wykrzyknęłam w duchu, lecz dziewczynka kontynuowała. I skoro już jesteś przy tym, mógłbyś, proszę, zesłać lalkę dla tej małej dziewczynki, żeby wiedziała, że ją naprawdę kochasz. Jak to często bywa podczas dziecięcych modlitw, czułam się niezręcznie. Czy mogłam szczerze powiedzieć amen? Po prostu nie wierzyłam, że Bóg zrobiłby coś takiego. Oczywiście wiem, że On jest wszechmogący, Biblia tak nas uczy, ale są pewne limity, prawda? Jedyny sposób, w jaki Bóg mógłby odpowiedzieć na tę modlitwę, to przesłanie paczki z mojej ojczyzny. Będąc w Afryce od prawie 4 lat, jeszcze nigdy, przenigdy nie dostałam żadnej paczki z domu. W każdym razie, jeśli już miałabym jakąś dostać, kto włożyłby do niej termofor? Byłam przecież na równiku. Po południu, kiedy uczyłam w szkółce pielęgniarskiej, dostałam wiadomość, że przed moim domem widziano samochód. Zanim tam dotarłam, auta już nie było, ale za to na werandzie leżała duża, prawie 10-kilogramowa paczka. Łzy cisnęły mi się do oczu. Sama nie byłam w stanie otworzyć przesyłki, posłałam więc po dzieci z sierocińca. Razem odpakowaliśmy przesyłkę, odwinęliśmy papier tak, żeby się zbytnio nie porozrywał. Podekscytowanie wciąż wzrastało. Jakieś 30-40 par oczu skupiło się na tym jednym kartonowym pudełku. Na wierzchu leżały kolorowe, dziergane sweterki. Oczy dzieci aż się świeciły, gdy je rozdawałam. Pod sweterkami leżały opakowania gazy dla cierpiących na trąd. Dzieci zaczynały się nudzić. Pod gazą było pudełko z mieszanką bakalii. To mniej więcej jak kilka bułek na parę dni. Potem, gdy włożyłam ręce do paczki, poczułam, czy to możliwe. Chwyciłam i wyciągnęłam. Tak, nowiutki termofor. Rozpłakałam się. Przecież nie prosiłam Boga o termofor, bo nie wierzyłam, że mógłby go przysłać. Ruth, dwuletnia dziewczynka, młoda dziewczynka, stała na przodzie dzieci. Przybliżyła się krzycząc, skoro Bóg przysłał termofor, musiał przysłać też i lalkę. Szperając po dnie pudełka, w końcu wyciągnęła małą, ślicznie ubraną laleczkę. Oczy dziewczynki zabłysły. Ona nigdy nie wątpiła. Ta paczka była w drodze od 5 miesięcy. Wysłała ją moja klasa ze szkółki niedzielnej. Dlaczego czasami proszę mojego syna, żeby pomodlił się ze mną o jakąś sprawę, która wydaje się mi beznadziejna? Bo ta historia właśnie czegoś takiego nas uczy, to pokazuje, że gdy człowiek jest za mały na jakieś problemy, może liczyć na kogoś, kto jest o wiele silniejszy. I często to, co nam dorosłym, nie mieści się w głowie. Dzieci odważnie się o to modlą. Jak często w waszym życiu brakuje wam sił do czegoś i przydałaby się pomocna dłoń, silniejsza od nas? Ja w moim zeszycie do czasu skupienia zapisuję na początek tematy, na które jestem za mały, na które nie mam wpływu albo nie mam pomysłu, jak rozwiązać. Jestem bezradny. I oczekuję, że Bóg na nie odpowie, chociaż niektóre z nich są naprawdę, patrząc po ludzku, po prostu beznadziejne. Ale doświadczenie nauczyło mnie, że Bóg może nawet najtrudniejsze sprawy rozwiązać, nawet tego samego dnia. W Nowym Testamencie jest kilka flagowych fragmentów o modlitwie. Są to fragmenty, które uczą nas bardzo prostych zasad na temat modlitwy. Oto jeden z nich, popatrzmy. Nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. List Jakuba, 4 rozdział. Jaką zasadę odnośnie modlitwy znajdujemy w tym tekście? Bardzo prosta zasada, że Bóg się nie angażuje w życie, kiedy człowiek się nie modli. Tak? Bóg się nie angażuje w nasze życie, jeżeli go o to nie prosimy. Za naszą modlitwą stoi niezwykła siła i to było widać w tej historii tej dziewczynki. Ale nie jest to siła człowieka. Dzisiaj modne są filozofie, w której to człowiek ma siłę, tak? On swoją wolą, swoją determinacją pewne rzeczy może uczynić rzeczywistością. Modlitwa nie ma z tym nic wspólnego. Za naszą modlitwą stoi niezwykła siła, ale w żadnym wypadku nie jest to nasza siła. Jest to siła, która pochodzi od Boga. I według tego, co tu czytamy w liście Jakuba, gdy się modlimy, siła od Boga jest angażowana w pewne rzeczy. Oczywiście w tym trzecim wersecie Jakub mówi, że jeżeli tą siłę chcemy angażować tylko dla samych siebie, dla własnych żądz, no to Bóg się pod tym nie podpisuje, tak? W tej historii ta mała dziewczynka Rut prosiła o ten sprzęt i o tą lalkę. Czy prosiła dla siebie? Nie. Wielu ludzi myśli, że modlitwa jest takim, no, moglibyśmy to nazwać rytuałem. Można by zaryzykować słowo magicznym rytuałem, tak? Im więcej się będę modlił, im gorliwiej, tym moc będzie uwolniona, większa moc. Jezus kiedyś, oceniając faryzeuszy, mówił, oni myślą, że będą wysłuchani przez wzgląd na swoje wielomóstwo, tak? Że ciągle mówią i mówią i mówią. To nie o to chodzi, to nie jest taki mechanizm, tak? Że ty dzisiaj wymyślisz sobie modlitwę, będziesz się nią modlił non-stop, to Bóg musi zaangażować swoją moc. To nie działa na takiej zasadzie. Modlitwa jest czymś więcej. Modlitwa jest wyrażeniem naszego zaufania do Boga. Więc tak naprawdę to nie modlitwa uruchamia moc z tamtej strony, tylko nasze zaufanie, które w ten sposób jest wyrażone przez modlitwę. Do tematu modlitwy można podchodzić mechanicznie, tak? No, muszę modlić się pół godziny albo godzina dziennie, wtedy będzie okej. Ale tak naprawdę nasze życie modlitewne jest odbiciem naszej wiary. I nie da się zrobić tego z drugiej strony, że teraz modląc się coraz więcej, nagle moją wiarę w jakiś sposób rozpędzę. To, ile się dzisiaj modlę, pokazuje po prostu, na ile jestem zależny od Chrystusa, na ile Mu ufam. Myślę, że większość z nas potrafi modlić się o swoje sprawy, a to dlatego, że często miewamy kłopoty, prawda? A kiedy człowiek ma kłopoty, to wtedy chce mu się modlić. Problemy życiowe pchają nas po prostu w stronę Boga. Więc łatwo nam jest modlić się o własne sprawy. Ale dzisiaj na przykładzie apostoła Pawła poznamy to, jak możemy modlić się o innych, tak jak ta dziewczynka z przykładu. Więc apostoł Paweł w liście do Efezjan, który obecnie poznajemy, podaje niesamowity przykład modlitwy. Nie jest to jakaś teoria, jest to jego przykład, z którego możemy sporo się nauczyć. Popatrzmy na pierwszy fragment listu do Efezjan, pierwszy rozdział, dwa wersety. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam. Później apostoł Paweł wymienia tutaj szereg rzeczy. Tu widzimy, że apostoł Paweł zapewnia kościół w Efezie, czy te trzy kościoły de facto, do których ten list jest napisany, o swojej modlitwie. Gdybyśmy zrobili dzisiaj przegląd Nowego Testamentu i wszystkich listów Pawła, a także dziejów apostolskich i zebrali w jednym miejscu wszystkie informacje związane z modlitwą apostoła, okazałoby się, że nie istniało coś takiego jak modlitwa raz dziennie przez pół godziny. To troszkę tak, jakby ufać Bogu każdego dnia około pół godziny. Apostoł Paweł w jego przypadku, gdybyśmy to wszystko zebrali, okazałoby się, że modlitwa jest, można by powiedzieć, pewnym stanem. Bo jego życie przepełnione było modlitwą o innych chrześcijan. I dobrze jest właśnie od niego pewnych rzeczy się nauczyć. Ciekawe jest to, że już w tym fragmencie widzimy, że modlitwa to nie jest mechanizm do proszenia o coś Boga, czy wymuszania na nim czegoś, tak? Apostoł Paweł tutaj w tym wersecie, zanim prosi, to dzieje się coś innego. Mianowicie zaczyna od dziękowania, prawda? Za co Paweł dziękuje Bogu? Paweł dziękuje Bogu za to, co Bóg dokonał już w życiu Efezjan. Skoro życie modlitewne jest odbiciem zaufania, to co tutaj widzimy o apostole Pawle? Paweł, jeżeli chodzi o zaufanie, to nie ufa sobie. Mógłby sobie siedzieć i myśleć, no dobrze wykonałem moją pracę, dlatego Efezjanie się rozwijają, tak? Dałem z siebie wszystko, no to nie dziwne, że dzisiaj są tego efekty. Kiedy czytamy te wersety, widzimy, że apostoł Paweł w swoich modlitwach dziękuje Bogu za to, co Bóg uczynił w życiu Efezjan, że zrodził w ich sercach wiarę i prawdziwą miłość, którą dzisiaj inni ludzie mogą oglądać i podziwiać. Więc apostoł Paweł dziękuje Bogu za wiele rzeczy, bo dobrze wie, skąd te rzeczy pochodzą. Że to dobro, jakiego doświadczyli Efezjanie, pochodzi od Boga. Więc nasze życie modlitewne jest odbiciem tego, na ile jesteśmy od Boga zależni, czyli na ile Mu ufamy. Człowiek, który ufa sobie, który polega na sobie, nie będzie się modlił, tak, do Boga. No po co? Jeżeli ufa sobie i to on wszystko wypracował, to co ma dobrego, uważa, że zależało od niego wcześniej, tak? Że to jest jego zasługa, że on do tego doszedł. To jaki jest sens dziękować za to Bogu? Człowiek musi podziękować sobie. Więc człowiek, który ufa sobie, na sobie polega, nie ma powodów, żeby się modlić. Chyba, że wie, że to jest jakiś rytuał, no i musi to robić, prawda? Więc apostoł Paweł dziękuje, bo wie, że to, co się stało dobrego, nie pochodzi z jego kompetencji, ale z mocy Boga. No ale dalej czytamy, że apostoł Paweł także prosi, tak? Werset 17, proszę w nich, czyli proszę w modlitwach o jakieś rzeczy. Zobaczmy jakie. Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Gdybyśmy popatrzyli do oryginału, to troszkę różni się od tych słów. Brakuje w oryginale słowa głębszym poznaniu. Tak? Czyli bez tego słowa głębszym. Objawienia w poznaniu Jego samego. O co apostoł Paweł modli się dla Efezjan? Modli się o to, by poznali Boga przez ducha mądrości. Musimy dobrze zrozumieć, co to znaczy ta modlitwa. O co tak naprawdę apostoł Paweł prosi? Przecież ci ludzie byli nawróceni, znali Boga w tym sensie, że Go poznali. Większość z nich wcześniej była poganami, poznali Boga, nawrócili się. W jakim sensie więc apostoł Paweł prosi o to, żeby oni poznali Boga przez ducha mądrości? Chrześcijanie w Efezie potrzebują poznać, jak Bóg myśli, po to, by sami zaczęli myśleć dokładnie w taki sam sposób. Mądrość to jest myślenie tak, jak Bóg myśli. Patrzenie na wszystko tak, jak Bóg patrzy. Więc wstępem do tego poznania Boga jest nawrócenie, tak? Kiedy człowiekowi nagle zupełnie zmienia się perspektywa. Człowiek po nawróceniu w inny sposób patrzy na Boże Słowo. Ale nawrócenie jest dopiero początkiem. Ono otwiera nam oczy na prawdę, która zawarta jest w Bożym Słowie. I Słowo Boże mówi, że człowiek nienawrócony nawet nie jest w stanie tego pojąć. Głupstwem mu się to wszystko wydaje. Ale odkąd się nawraca, Bóg daje mu poznanie tych prawd. I człowiek ma otwartą drogę do tego, żeby poznawać Boga, w sensie poznawać to, jak On myśli. Jest to droga, która często trwa wiele lat, całe nasze życie tak naprawdę. Skoro Paweł prosi Boga o to, to jak popatrzymy na to z drugiej strony, to możemy się zastanowić, jakie problemy miała ta wspólnota, do której apostoł Paweł pisze, bo jego prośby modlitewne są odbiciem stanu wspólnoty, do której pisze. Więc z modlitwy Pawła wynika, że lokalna wspólnota, byli to ludzie nawróceni, ale mogli w wielu sprawach jeszcze myśleć inaczej niż myśli Bóg. Dlatego Paweł modli się dla nich, by poznali Boga, czyli żeby ich sposób myślenia był znowu trochę bardziej podobny do tego sposobu, jaki ma Bóg. Umiemy modlić się o samych siebie, gdy mamy problemy. Dzisiaj uczymy się, jak modlić się o innych chrześcijan ze wspólnoty. Więc pierwsza rzecz, o jaką możemy modlić się dla innych, popatrzmy. Boże, spraw, by myśleli tak jak Ty. Jeżeli ktoś z Was próbował współpracować z drugim człowiekiem, to wie, co to znaczy, jaka to jest przyjemność, kiedy ktoś myśli tak samo jak my. Jeżeli tego nie ma, to wspólna dalsza droga jest taką troszkę męczarnią, tak? Trzeba wszystko tłumaczyć, trzeba wszystkiego pilnować i człowiek się nawet lęka tego, co z tego wyjdzie. W relacji z Bogiem nasze upodabnianie się do Bożego sposobu myślenia jest bardzo ważne. Inaczej te drogi ciągle się kłócą, ciągle są jakieś zgrzyty, ciągle są nieporozumienia i człowiek mówi, jak to? Więc jest to bardzo ważna sprawa. Apostoł Paweł modli się o tą sprawę dla Efezjan. My możemy się modlić o tą sprawę dla siebie nawzajem. W pierwszych trzech rozdziałach jest wiele o modlitwie. Dzisiaj jesteśmy w stanie poznać tylko kilka rzeczy, więc zobaczmy na następną. O co apostoł Paweł prosi dla Efezjan? Początek 18 wersetu. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania. I tam jeszcze kilka innych rzeczy. Apostoł Paweł prosi o to Boga, żeby Efezjanie swoim sercem poznali pewne sprawy. Jaka jest różnica między podejściem sercem do pewnych spraw, a podejściem tylko umysłem? Jaka jest różnica, kiedy ktoś podchodzi swoim sercem do jakichś spraw, albo tylko i wyłącznie swoim umysłem? Jest ogromna różnica. Umysłem jesteś w stanie zrozumieć pewne rzeczy, nawet zgodzić się z nimi, bo są na przykład logiczne. Ale to sercem człowiek pragnie i się angażuje. Jeżeli wspólnota ma zdrową naukę, może pojmować umysłem to, co Bóg mówi. Nawet Boży sposób myślenia. Ale serce może za tym nie nadążyć. Więc człowiek wie, co jest słuszne, bo przeczytał, a wierzy, że Słowo Boże jest natchnione i że jest dla nas autorytetem, wierzy w to. Więc intelektualnie się zgadza, ale pragnienia są gdzieś daleko za umysłem. Więc zostaje intelektualne przekonanie o czymś, co warto robić, ale bez pragnienia, by to wykonać. I to jest... Dla chrześcijan to jest coś strasznego, kiedy wiedzą, co jest słuszne, a chcą czegoś innego. Ostatnio jeden z moich rozmówców w innym mieście powiedział mi, ja to wszystko wiem, o czym ty mówisz. Ja wiem, co jest dobre. I to jest świetne, ale gorzej w moim życiu jest z zastosowaniem. Umysł został przemieniony, myśli w nowy sposób, wierzy w to wszystko, ale serce za tym nie nadąża, tak? I Paweł właśnie w takiej sprawie zwraca się do Boga. Dlaczego? Bo człowiek jest za mały, żeby zmienić serce człowieka. My w nauczaniu słyszymy, co jest dobre, co jest słuszne, jak należy postępować, jak należy myśleć. Więc mamy jakiś tam wpływ na sferę intelektualną, ale serce to nie jest nasza liga, żeby je zmieniać. Więc Paweł, chociaż był specjalistą w tych sprawach, którymi się zajmował, nie mówi, że on się zajmie sercami swoich podopiecznych. On mówi: Boże, spraw, Ty spraw, żeby ich serce nadążało za pragnieniami. Jakiej kwestii dotyczyła tutaj konkretnie ta modlitwa? Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania. Jeżeli ktoś z was dostałby dzisiaj powołanie do wojska, co się dzieje z jego życiem? On wie, że ono się zmieni, tak? On nawet nie ma wyboru w tym sensie, że wie, jak jego droga będzie wyglądać. Chrześcijanie mają swoje pomysły na życie. I umysłem zgadzają się z tą teorią, że Bóg ma wspaniały plan, ma dla twojego życia cel, ma jakieś powołanie dla ciebie. Wszyscy to wiemy na tej sali prawdopodobnie. Ale to troszkę mało, że to wiemy. Bo człowiek potrzebuje tą prawdę poznać przez swoje serce, a nie tylko umysł. Dlatego możemy modlić się o innych chrześcijan o kolejną rzecz. Pokaż, do czego powołałeś. Człowiek potrzebuje zobaczyć, dokąd zmierza. I to nie na zasadzie intelektualnej, bo na tej płaszczyźnie wiemy, dokąd zmierzamy jako wspólnota. Nawet wiemy geograficznie, w jaką stronę się rozwijamy. Ale potrzebujemy to pojąć nie tylko intelektualnie, ale potrzebuje się to zrodzić w naszym sercu. Nie, ja nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje w waszych sercach. Ale Bóg, jeżeli jest Panem czyjegoś życia, jeżeli mieszka w kimś, ma dostęp do jego serca. Dlatego apostoł Paweł modli się o Efezjan, by Bóg pokazał im, by sercem dostrzegli, do czego są powołani. Ten sam werset to nie był jeszcze jego koniec. Popatrzmy na drugą jego część. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa wśród świętych. O co Paweł modli się dla Efezjan? O to, żeby sercem swoim zrozumieli, że to, jak dzisiaj żyją, jakie decyzje podejmują, czy jakie podejmujemy, przekłada się na coś w wieczności. Perspektywa wieczności wydaje nam się na tyle odległą, że może dotyczy jutra i naszej przyszłości, ale niekoniecznie musi dotyczyć mojego dzisiaj. Dlatego chrześcijanie potrzebują swoim sercem zrozumieć, że to, jak dzisiaj żyją, to, jak dzisiaj żyjemy, nie jutro, nie za miesiąc, za rok, tylko jak dzisiaj, ma ogromny wpływ na to, co będzie w wieczności. O co więc możemy modlić się dla innych chrześcijan? Popatrzmy. Boże, pokaż, że im większe oddanie, tym większa chwała. Więc słowa apostoła Pawła o modlitwie, bo dzisiaj poznamy tylko te trzy rzeczy, może jeszcze jedną zdążymy, nie wiem, pokazują nam nie tylko tematy do modlitwy, tak? O co możesz się modlić dla innych ze wspólnoty, ale są, można by powiedzieć, takim katalogiem problemów chrześcijan albo ich dylematów. Jeżeli tak jest, jeżeli apostoł Paweł pisze ten list w odpowiedzi na to, co faktycznie dzieje się wśród tych chrześcijan, to jakie problemy są dzisiaj pośród nas? W tych dwóch wersetach są przedstawione co najmniej cztery problemy, z jakimi zmagał się Kościół pierwszego wieku i z jakim zmaga się Kościół dzisiaj. Jakie to są problemy? Pierwszy, popatrzmy, skrzywiony umysł. Co mam na myśli? Chodzi tutaj o sferę intelektualną naszego życia, czyli umysł, który nie jest w procesie przemiany na Boże podobieństwo. Wbrew pozorom, chociaż jest to tylko umysł, to właśnie w tej sferze zaczynają się często problemy, które kończą się problemami serca. Umysł, jeżeli wystawi się na inne autorytety niż Boże Słowo, inne filozofie życia, czy nawet światopoglądy, jest mocno narażony. I kiedy popatrzymy na wszystkie listy apostoła Pawła, one są tak naprawdę wstępem do walki z herezją. Herezja była czymś, co było zaszczepione nie w sercach, bo ci ludzie nie mieli dostępu, którzy głosili fałszywe nauki, nie mieli dostępu do serc. Oni zaszczepiali herezję w głowie, czyli w sferze intelektualnej. A człowiek, który da sobie coś takiego zaszczepić w swoim umyśle, naukę, która jest niezgodna z tym, co Bóg powiedział, no wcale nie staje się do niego bardziej podobny, tylko oddala się od wzorca, jaki Bóg nam objawił. Może powiemy, no my tutaj mamy mało do czynienia z herezją, tak? Jesteśmy wspólnotą, która pilnuje tych spraw. No ale jest jeszcze druga strona tego medalu. To znaczy, nie tylko chodzi o fałszywą naukę. Poznawanie Bożego sposobu myślenia bardzo powierzchownie też jest problemem, który mógł być w Efezie i może być dzisiaj w Kościele. Myślę tak jak Bóg, bo przestrzegam pewnych rzeczy, które On zapisał w Piśmie. My zawsze mówimy, popatrz na istotę sprawy, szukaj istoty, a nie kopiuj zachowanie, które jest w jakiś sposób zapisane. Więc to też jest niebezpieczna droga, interpretować powierzchownie, pośpiesznie pewne sprawy, które są zapisane w Testamencie, który jest dla nas autorytetem. Więc to jest pierwszy problem, skrzywiony umysł, jest to kwestia pewnych filozofii lub po prostu powierzchownego oceniania, czytania, interpretowania Bożego Słowa. Drugi problem, który może pojawił się w Efezie, może się pojawiać wśród nas, to martwe serce. Martwe w tym sensie, że ono nie jest martwe, bo ono żyje, ale bije mocno dla innych spraw niż te, o których Bóg mówi. Tutaj był temat powołania na przykład, tak? Czyli to, na co poświęcę swoje życie, co jest dla mnie dzisiaj najbardziej istotne. Więc serce na pierwszych trzech miejscach bije dla spraw, które z Bogiem nie mają zbyt wiele wspólnego. Na czwartym, piątym bije dla Boga. Jest to ogromne zagrożenie, tak? Kiedy nasze serce jest dla Bożych spraw, nie jest pierwsze, tak? Nie jest tam pierwsze miejsce dla Bożych spraw. No i trzeci problem, który pojawia się we wspólnocie w Efezie, także może się pojawiać wśród nas, jest to brak celu życia pochodzącego od Boga. Chodzi tu o sytuację, że ktoś w Kościele słucha nauki i wie, że Bóg ma plan, wie, że ma cel, ale tak naprawdę człowiek nie ma zielonego pojęcia, do czego został powołany, bo intelektualnie przepuszcza te wszystkie informacje, których jest tu sporo, ale jego serce na to w ogóle nie reaguje. A nawet jeżeli gdzieś tam usłyszy, gdzieś się na chwilę zapali do tych spraw, to jego życie się z tym mija. No i czwarta rzecz, którą widzimy w tym fragmencie, to brak wiecznej perspektywy. Chodzi o sytuację, w której ciągle człowiek sobie powtarza, że sprawy wieczności, czy sprawy związane z Bogiem, no musi troszkę w czasie odłożyć, tak? Zajmie się tym kiedyś, już wkrótce, ale nie dzisiaj. I to jest pułapka, dlatego że tymi sprawami można się zająć tylko dzisiaj. To znaczy, może jutro, czy za miesiąc, czy za rok nie być ku temu szansy. Więc dzisiaj jest czas na właściwe decyzje i człowiek, który je odkłada, im bardziej je odkłada, tym gorzej dla niego. Więc człowiek, jak poznać ten problem w swoim życiu? No, pozwalamy, żeby sprawy doczesne zdominowały nasze życie, tak? Czyli one są w centrum naszej uwagi, w centrum naszych zmartwień. A Bóg ma jakieś ochłapy czasu i uwagi, jakieś resztki. Więc takie problemy mieli chrześcijanie w pierwszym wieku. Takie problemy też są z pewnością, czy pojawiają się wśród nas. No i pytanie, w jaki sposób apostoł Paweł podchodził do takich problemów, tak? Mógłby powiedzieć, a ci chrześcijanie z Efezu czy z tych trzech kościołów, część z nich ma skrzywiony umysł, niektórzy swoim sercem tych spraw nie pojmują, większość nie odkryła swojego celu życia pochodzącego od Boga, mają perspektywę jedynie tu i teraz, doczesną, nie myślą o wieczności. No, kiepsko, prawda? No ale oczywiście apostoł Paweł nie był człowiekiem, który jęczał w ten sposób, bierze się za rozwiązanie tych problemów i co ciekawe, jak zaczyna to rozwiązanie tych problemów? No, widzieliśmy na początku, że najpierw się modli, tak? Wynika to z jego sposobu myślenia, w którym ludzkie starania są jak starania dziecka, żeby podnieść jakiś wielki ciężar. Są po prostu bez sensu. Kiedy dziecko próbuje podnieść ciężar, nie mówimy mu, że to jest bez sensu, tak? Mówimy, no spróbuj. Ono potem wie, że potrzebuje pomocy. Apostoł Paweł był na etapie, kiedy wiedział, że co on ma do serc ludzi. On może ich tylko nauczać, chociaż słowo tylko jest tutaj może nie do końca adekwatne. Więc Paweł zaczyna od modlitwy, bo wszystko zależy od Boga. Modli się, by Bóg zaangażował swoją moc, by zmieniał serca ludzi, ale potem robi też coś ze swojej strony. Przecież nie musiał pisać Efezjanom, o co się dla nich modli, żeby Bóg działał. To jest trochę dziwne, tak? Ja się modlę, dziękuję za was, modlę się też, proszę o to, o tamto. Po co im mówi, o co się modli? Przecież i tak Bóg im to da, prawda? Ten zabieg jest celowy. Apostoł Paweł, mówiąc Efezjanom, o co się modli, o te sprawy, tak, umysłu, serca, celu życia, wiecznej perspektywy, dlaczego im o tym mówi? W ten sposób pokazuje im właściwy sposób myślenia. Uczy ich właściwego kierunku w życiu. I gdyby apostoł Paweł tych słów nie powiedział, my też byśmy z tego nie mogli dzisiaj skorzystać. A korzystamy. W sferze intelektualnej wiemy, co jest słuszne. Wiemy, że potrzebujemy mieć prosty umysł, który odzwierciedla Boży sposób myślenia. Wiemy, że potrzebujemy mieć zaangażowane serce w Boże sprawy. Dlaczego to wiemy? Bo apostoł Paweł o tym pisał. Wiemy, że potrzebujemy, że mamy cel życia pochodzący od Boga i warto mieć tą wieczną perspektywę. Więc jako wspólnota, dzięki tej nauce, którą apostoł Paweł pisał do Efezjan, no my też dzisiaj wielu rzeczy się uczymy w sferze intelektualnej. Ale nauka to jest jedno. To jest teoria. Większość z nas się mówi, no tak, to jest prawda. Intelektualnie się zgadzamy i liczymy, no to teraz tak powinno nasze życie wyglądać, skoro się już tego nauczyliśmy. Ale jak widzimy, to nie jest prawda. Nauka jest potrzebna, pokazuje nam, co jest dobre, co jest złe, jakie dążenia, pragnienia warto mieć, ale to za mało, żeby takie dążenia i pragnienia mieć. Potrzebujemy na wzór apostoła Pawła zaangażować naszą wiarę w modlitwę o to, by Bóg dokonał w naszym życiu tego, czego my sami nie potrafimy. Dzisiaj intelektualnie poznaliśmy kilka prawd, i nie jesteśmy w stanie ich zrzucić do serca człowieka. Dlatego potrzebujemy poprosić Boga, by On to czynił. Jeżeli tego nie uczynimy, nie poprosimy Boga, to według pierwszej zasady, którą dzisiaj poznaliśmy, nie macie, bo się nie modlicie. Dlatego możemy angażować swoje zaufanie właśnie modląc się o innych w sposób, który dzisiaj poznaliśmy. Pierwszy, Boże, spraw, by moi przyjaciele ze wspólnoty myśleli tak jak Ty. Boże, pokaż, do czego ich powołałeś, żeby to sercem zobaczyli. Pokaż, że im większe oddanie dzisiaj, tym większa chwała w wieczności. Kilka dni temu w czasie skupienia przeczytałem takie zdanie też w liście Jakuba, 4 rozdział, popatrzmy. List Jakuba 4:17. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Zazwyczaj, kiedy poprosiłbym was o definicję grzechu, powiedzielibyście, grzech to zrobienie czegoś, czego nie powinniśmy robić, prawda? Przykład, przekraczanie prędkości. Tak? Dzisiaj, żeby zdążyć do Katowic, niektórzy z nas musieli przekraczać prędkość. Jest to grzech, bo jest to coś, czego nie powinieneś robić. Ale tutaj, w tym fragmencie, wiem, że niektórzy chcieliby to do innej kategorii niż grzech, tutaj w tym fragmencie widzimy, że jest inna definicja grzechu, czy kolejna. Grzech to nierobienie tego, co powinniśmy zrobić. Możemy go określić słowem grzech zaniechania. Jak grzech zaniechania, czyli niezrobienia czegoś, co powinniśmy zrobić, wiąże się dzisiaj z naszymi rozważaniami, także z naszą wspólnotą. Grzech zaniechania może dotyczyć dwóch rzeczy tu z tych naszych rozważań. Po pierwsze, modlitwy. Czy umiesz modlić się o innych? No dobrze, nie wiem jak. To ja ci powiem. Masz tutaj 3 przykłady. Tak? Czy już umiesz? No, umiem, tak? Co to w taki sposób to wyrazić? Mamy konkretne narzędzia, nawet wiemy dokładnie, o co się modlić, żeby najskuteczniej pomóc na problemy, jakie dzisiaj chrześcijanie przeżywają. Więc zaniechanie modlitwy to porzucić zadanie, do którego Bóg nas wzywa. I tak naprawdę nie chodzi o magiczną formułkę Boże, proszę i tak będziemy to powtarzać w kółko, aż Bóg coś zrobi. Chodzi o to, żeby zaangażować naszą wiarę w to, że Bóg uczyni coś, na co jesteśmy za mali. Kiedy mój syn prosi, żebym mu pomógł zrobić coś, na co jest za mały, nawet jak mi się nie chce, to robię. I z Bogiem jest dokładnie tak samo. Kiedy prosimy Go z zaufaniem, że On coś uczyni, bo wiemy, że jesteśmy za mali, dlaczego miałby siedzieć bezczynnie? A już na pewno wtedy, kiedy prosimy o coś dla innych ludzi. Bo Jakub mówi, że jak prosimy o swoje, to czasami to jest dla nas złe, tak? Że jakieś pożądliwości. Więc Bóg nie może nie odpowiadać na modlitwę, która jest zanoszona z wiary, że On jest od nas silniejszy, a my czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc grzech zaniechania polega na tym. Nie prosicie, bo się nie modlicie. Tak? Znaczy nie macie, bo się nie modlicie. Nie prosicie. Więc chrześcijanie mogą zostać w tym stanie, o którym tu czytaliśmy, przez to, że nikt nie angażuje swojej wiary, żeby było inaczej. Nauczanie może nam dać taki pozór, no teraz się wszystko zmieni, skoro już to usłyszałem. No niestety to nie jest prawda. Jeżeli by tak było, to moglibyśmy się spotykać codziennie po parę godzin i nasze życie powinno wyglądać niesamowicie po krótkim czasie. Ale tak nie jest. Potrzebujemy jako wspólnota też angażować się w modlitwę o siebie nawzajem. Ale jest tu też pewna pułapka, bo zaniechanie może być związane już nie z samą modlitwą, ale z robieniem pewnych rzeczy. Bo to nie było tak, że apostoł Paweł modlił się o Efezjan, po czym siedział w fotelu albo łowił sobie ryby, czy co on tam, albo namioty robił, tak? To nie na tym polega, że ty się o coś pomodlisz i potem, no to ja już umywam ręce, Boże, to teraz ty się tym zajmuj. Apostoł Paweł choćby pisze ten list, tak? I widzimy go ciągle zaangażowanego w to, żeby pomóc tym ludziom. Choćby w sferę intelektualną daje on im właściwy, Boży sposób myślenia. Więc może być tak, że któryś prawdopodobnie z młodszego pokolenia pomyśli, ja się będę modlił i niewiele muszę robić, to się opłaca, tak? Na przykład zbliża się sesja, no albo mam jutro egzamin, a jeszcze się nic nie uczyłem. Co pozostaje? Modlitwa, prawda? No, tak, to prawda, pozostaje tylko się modlić. To. Więc jako wspólnota potrzebujemy nie zaniechać modlitwy i działania. Więc możemy zacząć od tych prostych trzech rzeczy, które mamy na ekranie, a dla tych, którzy się modlą i czekają, aż Bóg dokona cudu, na koniec taki dowcip, który może dobrze podsumuje nasze rozważania. Posłuchajmy. Icek modli się do Boga. Boże, proszę, spraw, żebym wygrał w totka. Mija czas i nic. Icek modli się i mówi, Boże, spraw, żebym wygrał w totka i nic. W końcu zniecierpliwiony narzeka, Boże, modlę się już tyle czasu, staram się, wypełniam przykazania, a Ty nic. Na to odzywa się głos z nieba, Icek, proszę Cię, kup Ty chociaż los.